Taki przewodni temat tego session. Ja będę trochę tłumaczył, bo Jakub jest w ogóle pierwszy raz w takim miejscu, więc będę z naszego żargonu będę tłumaczył na polski czasem. Tak? Więc to odosobnienie jest, ma taki wątek przewodni, jak praktyka, nasze podejście do praktyki, to co osiągamy, jak to się zmienia. I najpierw chcę powiedzieć, że mam kompletną sieczkę w głowie, dlatego że wczoraj tu przemarzłem. Od 10 dni jestem taki podziębiony i rzeczywiście najchętniej to bym się do łóżka położył. Ale ten sam temat, mam jakąś jasność, co chcę na początku powiedzieć, więc to nie jest problem. I ja bym zaczął od tego, że w Polsce, ja będę mówił tak, już nie będę podkreślał, że to jest moja perspektywa, ale to jest jasne, tak, że ja, tak jak ja to widzę w Polsce, to buddyzm czy medytacja, Zen miała i ma dwa główne nurty. Tak? To już jest kawał czasu. Ze Zbyszkiem byliśmy w czerwcu zeszłego roku na 50-leciu powiedzmy pierwszych odosobnień, które były tak, a propos pod Kielcami. A tutaj duże przedstawicielstwo Kielczan też mamy. I więc to jest dużo czasu. I w latach 70. O dziwo jedna osoba, czyli Jacek Dobrowolski, przetłumaczył dwie książki. Jacek Dobrowolski z Warszawy, tłumacz, poeta, osoba wielu talentów i wiele rzeczy robiąca, będzie miał spotkanie z Jackiem będzie w lutym tutaj w Zendo, który jest niedziel. Jacek najpierw przetłumaczył trzy filary Zen Filipa Kaplo. I tenże Roshi Kaplo był zaproszony do Polski. Najpierw tam ktoś z jego uczniów przyjechał, potem on sam przyjeżdżał. Mają piękny ośrodek i cały czas działającą grupę w Bodhidharmy w Falenicy. I Trzy filary Zen to jest taka książka, że ona, proszę, kiedyś tak ładnie powiedział, ktoś go poprosił o to, żeby zrobił dedykację. Tak? Roshi to jest nauczyciel, który tutaj przyjeżdżał za 30 lat do naszej grupy z Kalifornii. I żeby zrobił dedykację, ale to jeszcze nie było chyba. Umysł Zen był wydany, ale ta osoba nie miała. Więc poprosił o dedykację w trzech filarach Zen. I Roshi coś tam napisał, to nie pamiętam, ale tak powiedział, żeby nie tak ostro, że to jest takie ciasteczko Zen, tak? Czyli że z jednej strony to była propozycja bardzo mocnej praktyki, ostrej, wymagającej, ale też z takim przesłaniem, że jak będziesz, szczególnie w czasie session, mocno praktykować, to masz szansę na oświecenie. Takie były przykłady, były trochę ta książka koło tego się, wzorca się kręci, że możesz to zrobić, to wymaga wysiłku i że to zmieni twoje życie. Ja znam ludzi, którym ta książka rzeczywiście zmieniła życie. Nie CD, ale książka zmieniła życie. Bo zaczęli praktykować, zaczęli szukać, byli zafascynowani. Pewnie większość z nich tam trafiła w którymś momencie do Bodhidharmy, do sangi Bodhidharmy, ale wiele osób się tam nie ostało. A drugą książkę, którą Jacek przetłumaczył, to cały czas są lata 70., to jest Umysł za umysł początkującego. No i tutaj właściwie przypadkiem nasz Roshi Kwong zawitał tam pod koniec lat 80., więc mógł do tej książki się też odnosić. Teraz wydajemy kolejne wydanie, które tutaj obecny Totaj przetłumaczył. Tak? Czyli już nie Jacka będzie, a Totaja. I tu w tej książce i w tej tradycji mało się mówi o oświeceniu, mało się mówi o takim przełomowym znaczeniu oświecenia. Czyli okej, może się zdarzyć, że będziesz miał oświecenie, ale spotkanie absolutu to nie jest jeszcze oświecenie. Nie ekscytuj się, nie poszukuj tego raczej. Pozwól, żeby to oświecenie, które już masz, żeby twoja prawdziwa natura się odsłaniała i zaczynała działać, zaczynała, żebyś żył zgodnie z tą prawdziwą naturą. No i to jest dużo bardziej podmiotowe, tak? To znaczy to oświecenie to trochę tak na początku buddyzmu w Polsce, w tych kręgach związanych z Roshim Kapulo, wyglądało tak, że to coś się zadzieje i to coś zmieni moje życie. Ja już nigdy nie będę taki sam. A tutaj jest tak, że nic się wielkiego nie zadzieje, po prostu zaczniesz wiedzieć, ufać temu, kim jesteś. Tak? Także ten nacisk jest inny. No i każdy zaczyna z jakimiś oczekiwaniami. Może ja powiem o trzech kategoriach, chociaż tam jeszcze można by trochę innych wymyśleć. Zaraz, niech ta sieczka trochę się ułoży w mojej głowie. Czy może już nie liczmy tych. To, o czym teraz chcę powiedzieć, to, że no, właśnie zaczynamy z różnych powodów. Ogromna większość z nas zaczyna dlatego, że jest nam niedobrze. Tak? Że cierpimy. Że cierpimy, że spotykamy nauczyciela albo taką grupę, czujemy, że tu jest jakaś inna jakość, że tu ludzie są przytomni i obecni. Że to jest coś atrakcyjnego, ta praktyka, że to może warto spróbować. Myślę, że jak ktoś będzie praktykować, to poczuje zmiany. To właściwie jestem pewien, że jak zaczynamy praktykować, to jakość życia się poprawia. Co też jest często momentem, w którym ludzie przestają praktykować. No bo osiągnęli, tak? No jest mi lepiej. Tak. Nie, to na pewno ludziom jest lepiej. To jest mnóstwo badań, że medytacja, zdrowie, spokój, harmonia, lęki, no różne rzeczy, to działa. No na tym polega też cały nurt uważności. Tak? Czy to oczywiście nie jest głównie medytacja, ale to jest taka praktyka, to co w Polsce jest znane jako medytacja uważności, wprost inspirowane zen, to jest zadbanie o siebie i ja prowadzę z Ewą Kochanowską takie kursy dla nauczycieli mindfulnessu, no to tam zasada jest, że oni, jak to jest, jak długo trzeba, znaczy trzeba codziennie medytować, ale ile to trwa?
Nie ma takich wyznaczonych,
bo zazwyczaj jak nauczyciele tam przyjeżdżają, to jest tak, że to jest, że tam ktoś mówi, że od roku regularnie siedzi, od dwóch lat regularnie siedzi, czyli ta medytacja jest obecna i z całym mindfulnessem to działa. Czyli są tacy, zaczynamy od tego, że cierpimy. Są takie osoby, które mają jakieś głębokie przeżycie, tak jakieś doświadczenie. I czasem to się kończy pozytywnie, to znaczy, że właśnie, nie wiem, na przykład zaczynają praktykować i chcą w ten sposób jakoś to przywoływać, oswajać. Takie spontaniczne, głębokie wglądy zazwyczaj są katastrofą, dlatego że ludzie nie kojarzą tego z regularną praktyką, więc no, ileś takich osób się przewinęło przez mój pokój doksan, że one chcą potwierdzenia autentyczności tego doświadczenia i co zrobić, żebym ja tak już cały czas miał, ale nie praktykując. I po prostu nie daje się przetłumaczyć, że to ja nie mam innej drogi niż medytacja. Więc jak ludzie mają takie doświadczenia, to często wychodzą z tego sfrustrowani. Ja, jak zaczynałem zen z Roshin Kuongiem, wcześniej byłem związany z buddyzmem tybetańskim, no to dla mnie to było chyba najbardziej takie zafascynowanie. Tak, zafascynowanie też to, że no ja tam do tych Stanów pojechałem jako pierwszy Polak i w 89, czyli to był jeszcze, to była komuna, więc no też cała ta atrakcyjność, nie wiem jak to powiedzieć, no przejeżdżając i wracając do środka widziało się Kalifornię, tak? Bo ten sam ośrodek to tam się po prostu miesiącami nie wychodzi z tego miejsca i to tam no, trochę czuć tę Kalifornię poprzez ludzi, poprzez jakieś sprzęty, ale no, myśmy nie mieli dużo kontaktów takich z realnym światem na początku. Więc u mnie to było zafascynowanie, no takie docenienie możliwości, którą mam, tak? Że właśnie to, że byłem zaproszony na rok, że mogłem praktykować w takim miejscu, w którym była prawdziwa praktyka. I to, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to takie trzy etapy praktyki. Tutaj trochę jestem zainspirowany Barry Magid. napisał książkę Koniec pogoni za szczęściem. I to jest taka, właściwie tak jak tytuł, no przestań gonić tego króliczka, bo go nie ma w ogóle. Albo nie, przestań gonić tego króliczka, bo on jest tak jak to, co tam Sylwek i Agnieszka powiesili na wystawie, bo on jest jak błysk srebrnej ryby w wodorostach, ale jak ją spróbujesz złapać, to na pewno zniknie. Tak? Więc, ale też Magid pisze o tym, że to jest... no, podkreśla, że takie doświadczenie nie jest stałe, że to cały czas będziemy dalej żyć i będą się różne rzeczy wydarzały. I on jest uczniem Toni, nie, Jokobek. Tak. Jokobek studiowała z Maezumim, ale zaczęła swoją praktykę, jak miała tam około 40 lat, więc to jakiś było znaczące, że ona dostała przekaz i już jako mocno starsza pani tam parę książek napisała i była bardzo popularna w swoim czasie w Stanach. I Magid jest jednym z jej uczniów i psychoanalitykiem. Nie wiem, czy on dalej działa, ale w Nowym Jorku. I on pisze w tej książce o takich trzech etapach praktyki. To w kontekście tego tematu przewodniego jeszcze chcę to nazwać. Czyli najpierw właśnie jest tak dla siebie, żeby mniej cierpieć, cokolwiek to znaczy. To jest bardzo indywidualne. Drugi etap jest taki, że zaczynamy praktykować już bardziej dla innych. Czyli tak, no można powiedzieć, że to jest już nie na poziomie moim praktyka, tylko na poziomie grupy. Tak? Ta grupa w buddyzmie to się sangha nazywa. I czyli, no tak jak tu jesteśmy, że tam Wojtek pilnował listy, żeby to odosobnienie się odbyło. Kuba mnie monitował, żebym coś tam napisał więcej, żeby to można było rozgłaszać, tak? Czego ja nie mogłem zrobić, bo tam miałem jakieś poważne rodzinne trudności. Tak, Sławek tam wczoraj co kupił, zrobił jedzenie. Agnieszka pomagała sprzątać, tak? Po kolacji na przykład, tak? Ale też gotowała makaron. I tak dalej, i tak dalej. I tych osób jest dużo. I to jest, sprzątamy tu, dbamy, w miarę możliwości podejmujemy różne zadania. No teraz jest katastrofa z piecem, więc ileś tam osób działa, żeby ten piec wymienić. No i to jest takie, no sangha żyje dzięki zaangażowanym osobom, które dają swoją pracę, uważność, nieraz wiedzę, nieraz pieniądze, no dzięki temu funkcjonujemy. Czyli to już nie jest dla mnie osobiście, nie dla mnie osobiście praktykuję, ale trochę tak jak trochę dla wspólnoty. I tutaj Magid tak ładnie tutaj łyżeczkę dziegciu wrzuca w ten piękny obrazek. Czyli o pierwszym etapie, że praktykujemy, możliwe są momenty intensywnej radości, nie ma w tym nic złego, możemy siedzieć w celu wyciszenia, uspokojenia umysłu, stworzenia oazy ciszy i spokoju, dostępnej na co dzień w tym zwariowanym życiu. Nakierowujemy praktykę na siebie samych. Jesteśmy zaabsorbowani tego, czego doświadczamy chwila po chwili. Tak. Możemy czuć, że praktyka przynosi owoce i zaczynamy dostawać to, czego się po niej spodziewaliśmy. Nawet jeśli tak zwane doświadczenia oświecenia wnoszą nam chwilę światła, w tej fazie pierwszej, zamiast użyć go do rozświetlania naszego życia, jesteśmy oczarowani własną jasnością. Lub raczej stajemy się ćmami zen, krążącymi wokół tego, co wyobrażamy sobie jako swój własny blask. Bardzo często praktyka w ogóle nie wychodzi poza ten etap. Ludzie medytujący latami mogą zafiksować się na własnych osiągnięciach medytacyjnych i lub dalej sekretnie praktykować dla osiągania czy podtrzymania takiego czy innego stanu. Nie ma w tym znowu nic złego, ale to jest tylko etap układanki. I ten pierwszy etap kończy się, kiedy mniej zajmuje nas własny stan, a bardziej wpływ naszych działań i reakcji na ludzi wokół nas. Tak, to o tym mówiłem. No i potem jest trzeci etap, kiedy coraz wyraźniej, coraz częściej, coraz tak autentyczniej czujemy, że to tak jak że użyję takiej metafory, że jesteśmy tak jak powietrze w nocy, jak są fajerwerki i w tej przestrzeni coś się wydarzy. Znaczy, że nie ma tam nic stałego w nas, że nie ma że to jest raczej lustro czy powierzchnia jeziora, która odbija wszystko, co się wydarza, ale w tym jeziorze bez przerwy się zmienia woda. Tak? Że nie ma mnie, nie ma jaźni. Że cokolwiek się dzieje, to ja jestem jednym z tym, co się dzieje, ale to jest bez takiego podmiotu trwałego, który to przeżywa. No i ten trzeci etap, często to już jest w takim wieku, że zaczynały się jakieś choroby, tracimy bliskich, czyli to może być tak z punktu widzenia codziennego ja trudny okres, ale też no ale to wtedy rzeczywiście ta praktyka jest jakoś dojrzała, że to już że w tym nie ma ukrytych celów, nie ma założeń, tylko robię to, co trzeba zrobić. Może taką jakością tego powietrza, czy tej wody, tego tła, to jest współczucie. To może tak bym nazwał, tak? Że się nie wycofujemy z tej aktywności, ale to rzeczywiście robimy po to, żeby tę naukę, czyli to się dharma nazywa, żeby to przenosić w następne pokolenie. Czyli zaczynamy od jakichś osobistych oczekiwań, fascynacji, tęsknot. Potem bardziej skupiamy się na wspólnocie. A potem no to jest właśnie takie jeszcze bardziej ulotne już. Z jeszcze mniejszą ilością idei i konceptów. No i dla wielu ludzi ta praktyka po kilkudziesięciu latach jest trudna, no bo właśnie nie ma fajerwerków. I to właściwie jest chyba to, co chciałem powiedzieć na początek, ale... Zaraz, może jakoś to osobiście spuentuję. Dlaczego ja praktykuję? Dlaczego ja siedzę na tym opactwie? Tak? Bo to jest dla mnie jedna z najważniejszych wartości. To jest prawdziwe, to działa. Może ja nie przepadam za ludźmi, ale no, są ok, więc jestem bardzo introwertyczny, więc no tak miło mi, jak się mogę dzielić też, tak? Ale to nie jest tak, że ja tam fantazjuję o jakiejś karierze, no tak, raczej w tej sytuacji, którą mamy w polskiej sandze, to tam nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale robię najwięcej, jak mogę, żeby ta praktyka trwała po prostu. Nie, na pewno nie jestem w tej pierwszej fazie, to raczej mnie boli posiedzenie, niż jest lepiej. Spokój w głowie mam, więc już też tego nie tęsknię. Ale to dla mnie to jest wartość po prostu. Tak? To jest wartość i to jest takie autentyczne. To właściwie załatwia mi poczucie sensu. Tam jeszcze parę innych rzeczy też mi załatwia poczucie sensu. Tak? Słuchajcie, no to jest czas na to, żeby porozmawiać, żebyśmy też zobaczyli, czy jest jakiś kierunek i czy jest jakaś energia w tym. I albo możemy zdecydować, że tego w ogóle nie nagrywamy, żeby nikt się nie krępował, albo możemy się umówić, że podzielimy te nagrania na dwa i teraz też będziemy nagrywać, ale jak ktoś poprosi, to skasujemy tą drugą część. To chcę jakoś to zostawić do wspólnej decyzji, żeby nie było tak, że ktoś właśnie się jakoś krępuje. Kuba, to wyłącz i włącz może, tak? Czy ktoś wie, że na pewno nie chce?